jak się jest obcym, no to trzeba się bardzo napracować, żeby być z czasem swoim. A to jeszcze taki przyjechał, co zaczyna próbować coś zmieniać i wywracać, no to wiadomo, że ma się do niego podejście bardzo takie z dystansem. Ale powiem, że chyba ten proces asymilacji, jakby akceptowania nas tutaj następuje. Mamy bardzo dużo dobrych znajomych.
To ile lat już państwo tutaj są?
4 lata. To jest i długo, i krótko, dlatego że my też nie jesteśmy tutaj stałymi mieszkańcami, ponieważ przyjeżdżamy tutaj, bo to naszą ideą jest zrobić to muzeum, a przy okazji każdy weekend tutaj spędzamy na pracach przy tym budynku, w którym siedzimy. Ten dom jest taki trochę inny, ja ciągle się nie mogę tutaj tego przyzwyczaić, że mamy teraz serwetkę, która tam, nie wiem, jak ją oceniasz, Grażyna? Lata 20, tak patrząc na detal, prawda? Czy tam jakaś China Blues, tylko nie wiem, czy Stułowic. Więc chodzi mi o to, że można tymi zabytkami otoczyć się drobnymi na co dzień, ale także no są te wielkie rzeczy. I my mamy też problem chyba w naszym muzealnictwie w Polsce, że mamy te obiekty, natomiast właśnie brakuje wyposażenia. Takich drobnych rzeczy, które z powodu wojny przede wszystkim i braku chyba też takiego szacunku do zabytków poznikały, zostały zdewastowane, zniszczone.
Jak się żyje pośród takich pięknych rzeczy?
To Grażyna musi.
Czy państwu to powszednieje już?
Nie powszednieje. No my się cieszymy i tak na przykład tutaj przy tych witrażach to potrafimy tak pół godziny i odgadujemy. A widzisz to, a te elementy, a te kolory, a co przedstawiają, tak sobie.
Tutaj tą historię rozpoznawać, o co tu w ogóle chodzi, no bo na przykład mi się wydawało, a to taki jakiś relief, ale tu jest cała opowieść, jest polowanie, na co się polowało. Jedna strona jest taka leśna, druga jest bardziej domowa. Prace na roli, jakie były wykonywane. No i na końcu mamy Adama Ewę pod jabłonią, jest jabłko. No, cała taka ładna historia. I ona jest jeszcze czytelna. To jest jeszcze ten okres sztuki, kiedy już tak geometryzacja wchodziła, ale jeszcze cały czas coś za tym była taka zrozumiała opowieść. Wie pani, tu chodzenie po tym domu, to jest... Trzeba się dobrze zastanowić, jak idę na dół, co mam załatwić, żeby nie iść za chwilę na dół.
Tu mieszkał właściciel.
Tutaj mieszkał właściciel fabryki w Tułowicach. To była cała rodzina Schlegelmilchów, którzy przywędrowali tutaj z Turyngii, starając się ten biznes, który tam prowadzili, czyli nowoczesną produkcję porcelany, przenieść tu od tutejszego hrabiego. Wynajęli na początku fragment jego manufaktury porcelany, która mu nie szła. I kiedy się okazało, że koniunktura jest i idzie im dobrze, zbudowali fabrykę. I to jest to, co wjeżdżając do Tułowicach widać, te stare budynki. Funkcjonowała ta fabryka znakomicie, przede wszystkim do I wojny światowej. Tak naprawdę te wojny strasznie psuły i to jedna i druga, bo to, że Niemcy ją przegrali, no to spowodowało, że ich rynki zbytu bardzo się popsuły i później długo odbudowywali swoją pozycję. No i co się stało po II wojnie światowej, to też wiadomo. Polacy, którzy tu przyszli, uruchomili tą produkcję i przez lata, bo do 2000 roku ta produkcja tu trwała, była mocno rozbudowana.
Ale już nie porcelany, tylko porcelitu.
Porcelitu. No były inne potrzeby. Tak naprawdę chodziło o to, żeby zapewnić nie tylko Polakom, ale w ogóle i wschodniej części Europy tanią porcelanę. Porcelit to też rodzaj porcelany, tylko w innych warunkach wytwarzany. Ja myślę, że w każdym domu, jakby dobrze poszukać, to można byłoby znaleźć jeszcze pozostałości tego, co fabryka zrobiła i też trzeba powiedzieć, że fabryka się bardzo rozwinęła, ponieważ zbudowano tak naprawdę obok drugą wielką fabrykę, która produkowała już w sposób nowoczesny, zautomatyzowany ten porcelit. Firma dawała w pewnym momencie pracę dla 800 ludzi. Wtedy ta taka rolnicza wioska zamieniła się w miasteczko przemysłowe.
Zastanawiam się, czy to musiało ulec wszystko zniszczeniu.
Ja myślę, że to chyba było nie do przejścia, żeby tak nie było, bo proszę zobaczyć, że fabryk porcelany było wiele, a Dolny Śląsk był takim miejscem, gdzie tych fabryk było jeszcze z czasów niemieckich kilkanaście. Pamiętam, jak w latach 90. robiliśmy inwentaryzację w przemyśle porcelanowym, to no Bolesławiec to było kilka firm, czy Wałbrzych, czy Tułowice, Jaworzyna Śląska i tak naprawdę została jedna fabryka w Jaworzynie Śląskiej, która całe szczęście jeszcze funkcjonuje, chociaż też by losy są niepewne. Problem jest w tym, że bardzo się świat zmienił, zmieniła się gospodarka, produkcja porcelany wymaga dużego udziału pracy ręcznej, natomiast taka porcelana tańsza jest produkowana gdzie indziej. No, słynny Włocławek czy Ćmielów, te wszystkie wielkie, piękne firmy poupadały. I w Europie to samo jest. No, Miśnia, która jest, prawda, ikoną produkcji porcelany w Europie, jest tylko tak naprawdę w tej chwili miejscem, gdzie można pooglądać starą porcelanę, ewentualnie za wiele tysięcy marek zamówić kopię starych wyrobów.
Potrzeba piękna w ludziach istnieje.
Na pewno tak, na pewno małe przedsiębiorstwa mają szansę. Myślę, że Ćmielów jest też dobrym przykładem. Nowy właściciel Ćmielowa dzisiaj produkuje w oparciu o stare wzory i te wzory oczywiście nie są tanie, ale znajdują nabywcę, te wybiera najciekawsze. Jak pani mówi, że to piękno jest nam potrzebne i jesteśmy gotowi za to więcej zapłacić wtedy. Tułowice mi są znane z czasów, kiedy pracując na Politechnice Wrocławskiej wykonywaliśmy na zlecenie konserwatora wtedy opolskiego rozeznanie, co zabytkowego jest w przemyśle porcelanowym i byłem tutaj w Tułowicach, wtedy zachwycony, a później wiele lat minęło i jeżdżąc często do Katowic zatrzymaliśmy się w Tułowicach na chwilę, żeby zobaczyć, co zostało z fabryki. Okazało się, że z fabryki zostało już niewiele i że ona nie działa i że jeden z budynków, ten najciekawszy, do sprzedania. No to się okazało, że jest taka tutaj pani prawnik, z którą w sumie polubiliśmy się i się dobrze znamy teraz. Ten mocno zdewastowany kawałek fabryki nam sprzedała. Później spotkaliśmy przemysłowca, który uratował tą willę, w której siedzimy, no bo on ją kupił i zaczął remont. Myśmy ten remont skończyli. No plus pawie, psy i tak dalej, więc taki inwentarz żywy do tego było. I nagle te oczy wyobraźni zaczęły działać i zaczęliśmy to tworzyć, jak to może wszystko wyglądać i że to jest jakby zupełnie nowa wartość, bo to, co mamy w Polsce, ale to pewnie się zmieni, że my chcemy poznawać wszystko, co jest daleko, jeździć na koniec świata, a mamy tak wspaniałe rzeczy zaraz obok, ich nie dostrzegamy. Bo można pojechać do Miśni oczywiście, która jest fantastyczna, ale tu mamy naszą Miśnię, bo porcelana tułowicka, no to była taka Miśnia tylko nie w Saksonii, tylko na Dolnym Śląsku. I dlaczego nie zrobić tego z powrotem takiej naszej Miśni, prawda? Mamy cmentarz, mamy dom, jeden, drugi, mamy fabrykę, mamy osiedle. Bo Szlegiemiszowie mieli te same problemy, które mamy dzisiaj, czyli na przykład brak fachowych rąk do pracy. Kiedy zamówienia do Stanów Zjednoczonych im się woiły, troiły, mieli olbrzymie potrzeby produkcyjne, brakowało fachowców. Pamiętajmy, że Tułowice wtedy to była wioska, gdzie byli rolnicy, no ale rolnicy nie potrafią zdobić porcelany. W związku z tym jeden z nich padł na pomysł, no ale przecież Chiny to kolebka porcelany. Pojechał i przywiózł tu 23 rodziny chińskie, malarzy porcelany. Zbudowano im osiedle, które do dzisiaj jest. To był taki lata 20. czas na chińszczyznę, na w ogóle takie odległe różne wzory. I ci Chińczycy malowali porcelany. Jest taki okres produkcji porcelany z Tułowic, gdzie wzory chińskie były tutaj znakomicie podawane i tą porcelanę zdobiono nimi. A dzisiaj jest tak, że jakbym tutaj się jakiegoś mieszkańca w Tułowicach zapytał, a weź pójdziemy na Pekin. Tak wszyscy wiedzą, gdzie jest Pekin, ale ulica nazywa się Kolejowa. To się gdzieś wbiło w pamięć, tutaj tą taką pamięć ogólną, że tam mieszkali Chińczycy. Tu nikogo nie ma ze skośnymi oczami dzisiaj. Ci Chińczycy się rozpieszli, szczególnie po wojnie. Ale w pamięci nowych ludzi, bo tu przyszli nowi ludzie, jest, że na Pekin to się idzie właśnie tam, gdzie są te domki po tych Chińczykach. Trzeba powiedzieć, że to, co ci projektanci stworzyli przed wojną, myśmy przez wiele lat po wojnie kontynuowali te wzory. Później powoli wprowadzając, zmieniały się mody, oczywiście wprowadzając własne. Ale ta siła tej produkcji porcelany była na tyle mocna, że dzisiaj te słynne, takie delikatnie zdobione, malowane jajka, prawda? No to one się wywodzą tutaj od tych projektantów. Ta porcelana taka malowana w drobne kwiatuszki, to też przecież ona stąd pochodzi. Jakby ta ciągłość jest jakaś, taka przekazywana gdzieś z ust do ust, czy z umiejętności do umiejętności. Oczywiście szkoda, że jej nie produkuje się dzisiaj. Są drobne zakłady, które zdobią porcelanę, ale to też jeszcze jest do zrobienia. Tutaj wykorzystujemy doświadczenia z innych miejsc, bo z samorządami umiemy współpracować od lat. Pierwsza taka działalność związana z ochroną zabytków to jest Jaworzyna Śląska koło Świdnicy, gdzie a już od 15 lat budujemy muzeum kolejowe na takich resztkach pozostałych po infrastrukturze kolejowej. I dzisiaj to jest jedno z najważniejszych muzeów kolejowych w Polsce. Działamy w formule fundacji od 2007 roku. Na przykład robiliśmy to prywatnie teraz jako fundacja, w której skład wchodzi w tej chwili 6 różnych dużych obiektów takich muzealnych, z czego 2 są gotowe, działające, 2 następne są takie, powiedzmy, już przyjmują turystów, ale tylko okolicznościowego i 2 jeszcze jak Tułowice są w procesie inwestycji. Także powstaje taka, w cudzysłowie, sieć takiego dziedzictwa przemysłowego Śląska. Od zachodu idąc na wschód, no to jest Jaworzyna Śląska, duże kolejowe muzeum, którym można zobaczyć na przykład 40 parę parowozów, w sumie razem ponad 120 różnego taboru kolejowego, przez parowozy, elektrowozy, spalinowozy i przeróżne wagony. Ale nie tylko można tam oglądać, tylko można wsiąść w pociąg parowy i pojechać na wycieczkę. Albo po terenie dużego, bo to jest parę hektarów terenu, muzeum, albo gdzieś wybrać się. Dzisiaj nasz parowóz jest na przykład w Olsztynie na paradzie parowozów z wagonami. Tam nie tylko pokazujemy obiekty, ale także je remontujemy. Mamy 12-osobowy zespół konserwatorów i jesteśmy w stanie parowóz wyremontować, co jest naprawdę wyjątkową dzisiaj umiejętnością. No, kilka jest takich w Polsce miejscowości, które wyrosły z kolei. Jaworzyna też wyrosła, bo skrzyżowały się tam bardzo wcześnie dwie linie kolejowe i powstała miejscowość kolejowa, więc tam tak naprawdę każdy w jakiś sposób z koleją był związany. I udało nam się tych kolejarzy przywrócić z powrotem do różnych działań kolejowych i stworzyć taki zespół, który potrafi coś zrobić, a potrafi dużo zrobić, bo naprawiają parowozy, wagony. I to jest pierwszy obiekt. Idąc dalej, jeżeli chodzi o te obiekty czynne, to tak bardziej na wschód, no to jesteśmy w Katowicach, w Szopienicach. I tam od 2013 roku ratujemy, a w zasadzie ten proces już jest zamknięty, olbrzymią taką halę walcowni cynku. Mało kto wie, że tak naprawdę potęgę Górnego Śląska, tą potęgę przemysłową zbudował przemysł różnych wyrobów cynku, przede wszystkim blachy. To, że dzisiaj Górny Śląsk jest znany z hutnictwa, a przede wszystkim z górnictwa, wynika stąd, że odkryty tam cynk i umiejętność jego przerobu wymagała bardzo dużej ilości węgla. Ponieważ ten węgiel był, no to zaczęto budować kopalnie i te kopalnie później urosły szybciej trochę niż ten przemysł cynkowy, ale Górny Śląsk był jednym z największych producentów cynku do połowy XIX wieku na świecie. A cynk, to też trzeba pamiętać, to jest materiał, który zmienił świat. I to taki nasz wizualny świat, no bo zanim zaczęto produkować blachę z cynku, to budynki miały dachy skośne. Ta blacha, dużo tańsza od miedzianej, spowodowała, że można było budować budynki z płaskimi dachami. Więc architektura płaskich dachów to jest Górny Śląsk tak naprawdę. Stamtąd ten materiał pochodził. I ta z 1903 roku wielka hala, 200 metrów długości, wyposażona w maszyny parowe i urządzenia. Tak naprawdę wydarliśmy ten obiekt z rąk firmy, która zajmowała się zbieraniem złomu. Zrobiliśmy taki konserwatorski remont i dzisiaj można przyjść i oglądnąć, jak produkowano cynk, jak wyrabiano różne produkty z tego cynku. Można zobaczyć też kolekcję różnych maszyn, urządzeń, a także ta hala służy różnym innym atrakcjom. Robimy koncerty, występy, zespoły, teatry. Wielki, naprawdę duży, bo to 5000 metrów kwadratowych powierzchni, obiekt zaraz blisko centrum Katowic, miejscowości Szopienice. Następne takie obiekty, to wracam na Dolny Śląsk, to duży folwark w Piotrowicach, to jest koło Świdnicy. To znowuż jest długa historia i żeby jej całej nie opowiadać, to powiem tak, że duży folwark z dworem z XVI wieku zamieniamy na Muzeum Technik Rolniczych. Pomysł wziął się stąd, że przemysł, który produkował urządzenia na potrzeby rolnictwa, tu na Dolnym Śląsku był mocno rozwinięty. Rolnictwo dolnośląskie było jedno z bardziej postępowych w Europie. Wystarczy powiedzieć o tym, że cukier, który na co dzień konsumujemy, to kariera tego cukru z buraka cukrowego pochodzi z Dolnego Śląska. Tutaj Aszard z początkiem XIX wieku opracował technologię produkcji cukru z buraka cukrowego i stąd ta mnogość cukrowni. Ale też produkowano urządzenia na potrzeby tych cukrowni. We Wrocławiu Fadroma, znana fabryka, przynajmniej tym starszym mieszkańcom, to dawny Julius Kemma, firma, która robiła traktory, ale napędzane maszynami parowymi. Więc to wszystko się łączy w bardzo ciekawą opowieść o tym, jaką wartość ten region posiadał i posiada oczywiście w tej chwili. Więc tak naprawdę to, co robimy, to trochę staramy się ratować skarby tego regionu. Więc jest ten duży folwark w Piotrowicach, a później kolejna lokomotywownia w Dzierżoniowie, gdzie będziemy pokazywali głównie sprzęt kolejowy po 1945 roku. W tym samym Dzierżoniowie olbrzymi młyn. To też tak w ostatniej chwili przed upadkiem uratowaliśmy naprawdę wielki, wiele tysięcy metrów kwadratowych powierzchni obiekt. Młyn, który zbudowany w połowie XIX wieku, w latach 30. zmodernizowany, od tych lat 30. przetrwał niezmieniony do teraz. Mamy wszystkie urządzenia po kolei, cały ciąg produkcyjny pokazujący, jak w latach 30. produkowano mąkę i ten obiekt też udostępniamy. przemysł nie jest bardzo sexy, w związku z tym trzeba bardzo się napracować, żeby turystę, który ogląda zamki i pałace, przekonać do tego, żeby przyjechał i starą fabrykę zobaczył. Więc też wymyślamy, oglądamy, jeździmy po świecie, szukamy własnych rozwiązań, ale także próbujemy adaptować cudze, żeby to stało się atrakcyjne, no żeby to ratowanie tych zabytków czemuś służyło. No bo to, co chcemy zrobić w tych obiektach, to nie tylko pokazać ich urodę i to, że to była ciekawa architektura i ciekawe budynki, ale przede wszystkim czemu to służyło, jak to funkcjonowało, co było efektem tych działań. I wszystko wokół tego, a więc jak ludzie pracowali, jak żyli, w jakich warunkach, jak to życie się zmieniało pod wpływem przemysłu. To jest też bardzo fascynujące. Dzisiaj to, co byśmy chcieli zrobić, to przynajmniej uratować czy ślady materialne tych najważniejszych dziedzin przemysłu na Śląsku. Tutaj w Tułowicach będziemy chcieli odtworzyć część fabryki porcelany, ale nie tylko tam, gdzie się to produkowało, tą porcelanę, ale także na przykład, gdzie się zarządzało tym całym procesem, gdzie była księgowa, dyrekcja, zarząd, te osoby, które projektowały porcelanę i mamy z tym kłopot, żeby znaleźć detale teraz. Czyli na przykład biurko, gdzie pracowali urzędnicy, czy wyposażenie tych sal, krzesła, stoły i tak dalej, tego po prostu nie ma. Oczywiście można pojechać za granicę to kupić, bo one są, tylko chodzi o to, żeby one były stąd. A stąd ich nie ma po prostu. W Tułowicach nam brakuje na przykład w części fabrycznej barierek na klatce schodowej, które były pięknie kute. Fragment się zachował, resztę zniknęło. No i odkryliśmy niedawno, że ktoś sobie zrobił balkon z tych barierek. No i teraz mamy dylemat, co dalej, tak? Tułowice są bardzo wyjątkowe. Można tu naprawdę coś fantastycznego stworzyć, bo na bardzo niewielkiej skali jest takie nasycenie obiektów, które dla każdego wydaje mi się, nie tylko tego, kto się fascynuje porcelaną, można byłoby stworzyć no, przepiękną opowieść. No i są ludzie, no bo ta fabryka do 2000 roku produkowała, którzy potrafią to opowiedzieć. No, są malarze porcelany, są ci, co robili formy, czy wypalali tą porcelanę, więc mamy też żywego człowieka, który umie o tym opowiadać. Ale niestety no, ta nasza idea tutaj się zderza jakby z rzeczywistością.
Są tutaj ludzie, którzy rozumieją to, co zamierza pan tutaj stworzyć?
Trochę tak, trochę nie. To znaczy przede wszystkim mieszkańcy chyba rozumieją. I stworzyliśmy prawie już rok temu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tułowic, gdzie rozmawiamy często o tym, jak zrobić, żeby te Tułowice stały się naprawdę taką perełką. One już są perełką, ale no, trzeba tą perłę ozdobić, prawda? I tej ozdoby jeszcze brakuje. Gorzej z władzą, która chyba mocno nie rozumie tego problemu, że ma coś wyjątkowego i powinna bardzo dbać o tą wartość tych Tułowic. A wartość jest nie tylko historia oczywiście, ale to, że mamy przepiękny obszar zieleni dookoła, no bo mamy bory niemodlińskie wokół. Mamy stawy, które były kształtowane za czasów Frankenbergów, które dzisiaj są ostoją przeróżnych zwierząt. Byliśmy z psem na spacer i czarny bocian przeleciał nad nami. W Europie absolutna rzadkość. Tu jest tyle różnych rzadkich gatunków i tylko trzeba to chronić, zobaczyć i coś w tej sprawie zrobić. A robi się niewiele. To nie wszyscy rozumieją to, że żyją w miejscu, które naprawdę ma olbrzymi potencjał i tylko trzeba chcieć go wykorzystać. To jeszcze trochę potrwa, myślę, 2-3 lata, kiedy to muzeum będzie gotowe. Robimy to z własnych środków, więc to też tempo nie jest jakieś takie imponujące, ale już jakby efekt widać, tak bym powiedział.